Im człowiek jest starszy, tym coraz trudniej mu się zdecydować, aby pójść za Bogiem. I dlatego nigdy człowiek nie powinien jakby odwlekać z tą decyzją, kiedy Duch Boży, kiedy Duch Święty mówi do naszych serc. Ja powiedziałem w czwartek, że Maria mogła mieć 16 lat, kiedy anioł do niej przyszedł. Dawid mógł mieć 16-17 lat, kiedy Bóg go powołał. To samo Józef. Oto Bóg przemawia do nas i ważne jest to, aby kiedy Bóg do nas przemawia, abyśmy tego nie lekceważyli, bo Bóg przemawia. A On nie ma względu ani na wiek, ani na osobę. Jeśli jest napisane, że z ust niemowląt i sących wziął sobie chwałę. Moi drodzy, byłem bardzo zajęty, bo w nocy w piątek tam przyleciałem. Przepraszam, w czwartek w nocy. W piątek już mieliśmy nabożeństwo wieczorem. W sobotę mieliśmy dwa rano i wieczorem i w niedzielę dwa rano i wieczorem. I chociaż nie było osoby, zresztą tylko do południa w sobotę raczej były osoby z zewnątrz na takim braterskim śniadaniu. Tam było 4-5 osób z zewnątrz, które przyszły, mogły słuchać Słowa Bożego. To w sobotę wieczorem mogliśmy przeżyć coś takiego szczególnego, co raczej się nie zdarza. Wiecie, tak jak wam opowiadałem to, co było w Grecji, kiedy skończyłem zwiastowanie, kiedy pastor wyszedł i zakończył nabożeństwo, Boża obecność była tak wręcz namacalna, że każdy czuł, że to nie jest koniec. Wszyscy siedzieli i taką zachętą było, jak siostra, która była w grupie uwielbiającej, stała cały czas z podniesionymi rękami i uwielbiała dalej Pana, chociaż pastor mówi, że już jest koniec. Inni siedzą i modlą się i wiecie, tak z 20 do pół godziny cały czas trwaliśmy w modlitwie w Bożej obecności. To było niesamowicie poruszające, zachęcające i budujące. Bóg działa w swoim Kościele, działa i daje nam zachętę, daje Kościołowi zachętę. I chcę dzisiaj kontynuować i mówić dalej o Kościele. Jakoś to jest bardzo mocno w moim sercu. To, co pamiętacie, dwa tygodnie temu mówiłem na tym miejscu, mówiąc, że wzrost duchowy każdego z nas jest zależny od kilku ważnych czynników. I ty i ja, i każdy z nas ma niesamowity wpływ na ten duchowy wzrost, czy my wzrastamy, czy my nie wzrastamy. Że to nie jest tak, że jeden wygrał los na loterii u Pana Boga i jeden będzie się rozwijał i będzie błogosławiony i będzie namaszczony, a drugi po prostu znalazł pusty los. Ale mówiliśmy o tym, że każdy z nas ma tutaj, jeśli ma to pragnienie, aby wzrastać, jeżeli ma tą właściwą postawę, to Bóg da mu siły i moc do wzrostu. I mówiliśmy o wielu czynnikach, jak bycie w zgromadzeniu, jak bycie w relacjach, jak ważnym jest do tego wzrostu, żeby być w Kościele Jezusa Chrystusa. Otwórzcie, jeśli możecie, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, wiersz 31. Tam jest zdanie, którym żyję od dłuższego czasu. Wiersz, który mówi coś o Kościele. Tymczasem Kościół budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Chciałbym, żebyście przez chwilę pomyśleli o tym albo wyobrazili sobie Kościół, zbór, który właśnie ma taką sytuację, jak tam jest opisana. Cieszy się pokojem, buduje się nawzajem. Ludzie żyją w bojaźni Pana, a Duch Święty zachęca ich i pomnaża ich, tak że ten Kościół, ten zbór wzrasta duchowo i wzrasta liczebnie. To jest w ciekawym kontekście napisane, dlatego że wcześniej czytamy, że wybuchło wielkie prześladowanie. Prawda? Wielkie prześladowanie i zbór w Jerozolimie został zaatakowany i władza w Jerozolimie i ta duchowa i świecka zaczęła uderzać zbór w Jerozolimie, który niesamowicie szybko się rozwija. Ja nazwałem to moje zwiastowanie dzisiaj pomnażający się Kościół. Kiedy patrzę na Dzieje Apostolskie, wiecie, kiedy tak ostatnio nad tym rozmyślałem, to już wspomniałem o tym, że Bóg nie rozpoczynał od małej grupki domowej. Czasami jako ludzie mamy taką skłonność niewłaściwego myślenia o Kościele. Jedni lubią duże zbory, inne małe, inni małe zbory. Inni mówią, w tej małej grupce to tak dobrze się czujemy, tak się znamy, tak wiemy o sobie dużo. Wiecie, można być w małej grupce i ciągle się nie znać. Jeżeli się nie zainteresujemy jeden drugim, jeśli nie zapytamy jeden drugiego, jak się czujesz, co przeżywasz, to się w małej grupce nie będziemy znać. Będziemy przychodzić i znikać, przychodzić i znikać. Ale tak się nie buduje Kościoła. A niektórzy mówią, te duże zbory, to ja już mówię, tam w Bielsku, jak byłem ostatnio pastorze, ale ja nie znam właściwie ludzi. To nic, że ty nie znasz, Bóg zna. Ale możesz ciągle ten duży kościół budować na Bożych zasadach. Jeżeli ze swojej strony robisz to, co powinieneś robić, czy w małym, czy w dużym zborze. W każdym razie jakoś Pan Bóg z tym nie miał problemu. Kiedy zaczął budować kościół, w Wieczerniku było około 120 dusz zgromadzonych. No to taki średni polski zbór. Ale kiedy Piotr zaczął przemawiać, Duch spoczął na tym, co mówił. Biblia mówi, około 3000 ludzi się nawróciło. 3000 ludzi, a więc nie ma takiego zboru w Polsce. W ogóle rzadko w Europie spotkać zbór, który miałby 3000 ludzi. Wiem, że w Niemczech są zbory, które mogą mieć 800 tysiąc ludzi. Czasami może jakiś zbór w Anglii, ale 3000. Ale Bóg rozpoczął budować swój kościół i wiecie, teraz oni mogli narzekać przed Panem Bogiem, Panie Boże, zbyt dużo nas. Nie, oni radowali się. Oni cieszyli się, oni budowali relacje i społeczność. I pamiętacie, że kiedy te 3000 się nawróciło, to pamiętacie, w czym oni zaczęli trwać? A trwanie wymaga pewnej dyscypliny, pewnej konsekwencji, tak? Trwali w czym, pamiętacie? W modlitwach, w łamaniu chleba, w społeczności, w koinonii, w wspólnocie i w nauce apostolskiej. A więc oni konsekwentnie w tych rzeczach trwali, także już bodajże w 5 rozdziale czytamy, albo 4, że liczba samych mężczyzn w tym zborze w Jerozolimie wzrosła do 5000 mężczyzn. Ja mówię tak, skoro mówimy, że w cudzie, tam gdzie Jezus rozmnożył chleb i wino, było 5000 samych mężczyzn, a mówimy, że jeżeli tam były żony, kobiety, dzieci, to mogło być 20000 ludzi. Wyobraźcie sobie, że zbór w Jerozolimie w bardzo krótkim czasie ma 20000 ludzi. I nikt z tego powodu nie narzekał. Ale wielbią Boga, ale diabłu się to nie podoba, jak Kościół rośnie. Jak wzrastamy duchowo, jak trzymamy się Słowa Bożego, jak trzymamy się relacji, społeczności, jak budujemy Kościół, diabeł tego nienawidzi i robi wszystko i zaczął to robić w Jerozolimie. Pamiętacie, zaczęły się jakieś tam tarcia między nimi, bo jedni uważali, że są zaniedbywane wdowy, te i te, i mówią, to jest nie fair. Zaczął się takie szemranie po zborze w Jerozolimie i wybrano diakonów. I to ustało. Diabłu nie udało się ich od wewnątrz rozbić, to zaatakował ich z zewnątrz. Zaczęły się prześladowania. Pojawił się Saul, prawda? Zaczął wchodzić do domów, zmuszać ludzi do bluźnierstw, do więzień i tak dalej, i tak dalej. I ten wiersz jest tutaj takim ciekawym, bo Saul jest nawrócony już. Oto Jezus stanął na jego drodze i mówi, trudno ci będzie wierzgać przeciw ościeniowi. Ja znam twoją gorliwość, twoje serce do Boga, tylko to jest wszystko niewłaściwe, nie mające tego zakorzenienia we mnie. Działasz nie we właściwy sposób. Ja w ten sposób nie działam. I Saul się nawraca i wiecie, tak jak zaczął prześladować Kościół, tak zaczął teraz robić zamieszanie, gdziekolwiek się pojawił, głosząc Chrystusa. Musiał uciekać z Damaszku, zjawił się w Jerozolimie i w tym 30 wierszu wcześniej troszeczkę jest napisane tak, że rozmawiał też i rozprawiał z hellenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. A więc Paweł i przez swoje zwiastowanie więcej przynosił szkody niż pożytku. A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wyprawili do Tarsu. Powiedzą: Pawle, jest wszystko fajnie, że się nawróciłeś, ale musisz teraz duchowo dojrzeć, abyś mógł zacząć służyć i wypełnić zadanie, które ci Bóg dał. I Paweł znika nam na około 10 lat. Prawda? Kiedy pojawia się później, mija co najmniej 10, mówi: po 14 latach wróciłem. Jest poza, a Kościół w tym czasie, czytamy, a Kościół w tym czasie w Judei, Samarii, w Galilei zażywa pokój, który jest dany od Boga. I kochani, kiedy tak patrzę na nas, na naszą sytuację w Polsce, dzięki Bogu za to, że my mamy pokój, ten zewnętrzny pokój, że możemy spokojnie przyjeżdżać na zgromadzenia. Słuchajcie, co by było, co się stanie, kiedy w pewnym momencie zaczną się restrykcje, zaczną się prześladowania i wtedy także będzie wypróbowana nasza wiara i nasze oddanie. Ale Bóg sprawia, daje czas i prześladowań, i daje czas pokoju. I Kościołowi jedno i drugie nie musi wcale zaszkodzić. Co prawda zbór w Jerozolimie, tam jest napisane, że oni rozproszyli się i poszli w różne miejsca, na Cypr, do Syrii, do Antiochii, ale wszędzie, gdzie szli, zaczęli głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, Pan Bóg może pomyślał tak: zbyt za dobrze im tam, tak dużo ich tam jest, a moim celem jest, żeby oni szli i głosili Ewangelię. A więc oni szli i zaczęli głosić, i zaczęły powstawać zbory w całej Palestynie, w Syrii, w innych miejscowościach. Tak Ewangelia zaczęła się roznosić. W każdym razie mieli pokój, nie byli prześladowani. Jeżeli chodzi o te późniejsze zbory, nie chodzi o tutaj w tym momencie o bezpośrednio o Jerozolimę, ale o całą Judeę, teren, Galileę i Samarię doświadczali pokoju. A więc dobrze jest zrozumieć czas, w którym żyjemy. Bóg daje nam pewien czas, Bóg daje nam czas pokoju, abyśmy mogli go właściwie wykorzystać, aby Ewangelia była przekazywana. Moi drodzy, to jest coś nam podarowanego, coś danego Kościołowi. Możemy spokojnie remontować budynek, możemy spokojnie się zgromadzać i uwielbiać Pana. Nikt nam nie przeszkadza w tym. To jest pierwsza rzecz. A później jest napisane, że wierzący wzajemnie się budowali. To jest to, co od samego początku było udziałem Kościoła, że oni byli razem, oni byli w społeczności i tak dalej. Oni się wzajemnie budowali. Tymczasem Kościół budując się. Jak powiedziałem, czy jak Słowo Boże tutaj mówi, ten udział w budowaniu Kościoła ma każdy z nas. Każdy członek, każdy jest odpowiedzialny za to miejsce, w którym Bóg go postawił w Kościele, i za to, aby Kościół był przez ciebie, przeze mnie zbudowany i ubłogosławiony. Czasami przez drobne rzeczy, które dajemy. Wiecie, czasami oczekuje się, żeby ktoś do nas zadzwonił, ktoś po prostu się przywitał z nami, ktoś dał takie słowa zachęty. Apostoł Paweł o tym pisze, że mówi o braciach, którzy podnosili go na duchu. Sobie myślę, jeżeli apostoł Paweł potrzebował podniesienia na duchu, albo inaczej, kiedy apostoł Paweł miał, jak pisze, otwarte drzwi do zwiastowania Ewangelii, ale mówi, zrezygnował z tego z jednego powodu. Wiecie z jakiego? Bo nie było przy nim Tytusa, którego bardzo chciał mieć przy sobie. Nie wiem, czy to było dobre. Sądzę, z perspektywy Bożego Słowa, on powinien głosić Ewangelię, ale on nie doznał zachęty, on się trapił tym, że nie ma przy nim Tytusa i chociaż mówi, miałem drzwi otwarte, wszystko było do tego gotowe, żebym głosił, czuł się zniechęcony. Mówi, dopiero jak Tytus przyszedł, oddał się, poświęcił się zwiastowaniu Ewangelii. Wydawałoby się, takiemu mężowi Bożemu, jak apostoł Paweł, coś takiego nie powinno się wydarzyć. A jednak, to nam mówi, jak każdy z nas potrzebuje różnego rodzaju zachęty. I czasami właśnie ta obecność przy kimś, bycie z kimś, bycie w społeczności sprawia niesamowitą zachętę dla innych. Tak jak ta siostra, o której wam wspominałem. Nabożeństwo zostało skończone, ona stoi i uwielbia Pana. A my wszyscy odczuwamy, że to nie jest koniec, że powinniśmy dalej trwać w modlitwach i w Bożej obecności. I to było niesamowitym zbudowaniem dla zboru. Dziękuję bardzo. Tak więc Paweł mówi, podnieśli, budowali się. Biblia mówi, jeden członek drugiemu posiłku dodaje. W liście do Tesaloniczan czytamy, napominajcie, dosłownie zachęcajcie się nawzajem, dodawajcie sobie odwagi nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Z jednej strony Paweł wie, że oni to robią, a z drugiej on pisze do nich, róbcie to dalej, właśnie tak postępujcie, w ten sposób działajcie. Słowo życia to tłumaczy tak, dlatego zachęcajcie się nawzajem i wspierajcie tak, jak to dotąd czyniliście. A Paweł tak pięknie pisze, i wy jako kamienie żywe wbudujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. A więc w wielu miejscach Bożego Słowa możemy zauważyć, że Słowo Boże wzywa każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, abyśmy nie byli tylko tymi, którzy korzystają z błogosławieństwa, czy są obecni, ale dawali coś więcej, aktywnie budowali Kościół poprzez słowa zachęty, poprzez zaangażowanie, poprzez modlitwę i tak dalej, i tak dalej. Duch Boży też wielokrotnie nam pokaże, co powinniśmy zrobić. Czasami inspiruje nas do tego, żebyśmy kogoś odwiedzili, do kogoś zadzwonili, dali słowa otuchy i czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak staje się to ważnym w danym momencie. Pamiętam, jak przechodziłem przez, wiecie, ja tak wam mówię, jak przechodziłem przez trudny moment, ja przechodziłem przez wiele trudnych sytuacji, wiele różnego rodzaju duchowych walk. I ciągle to jest, bo to jest naszym udziałem, tego się nie da oddzielić od chrześcijańskiego życia. My ciągle jesteśmy w walce, dlatego jest napisane do zborów, kto zwycięży, kto zwycięży, kto zwycięży, kto zachowa wiarę, do końca będzie zbawiony. A więc nie dziw się, jeżeli doświadczasz różnego rodzaju ataków ze strony sił ciemności. Dzieją się różne wydarzenia i sytuacje, aby osłabić twoją wiarę, to jest wszystko normalne. To jest oznaką, że widocznie po prostu diabeł czuje się zagrożony i robi wszystko, żeby ciebie ściągnąć w dół, żebyś nie był w tym miejscu, w którym jesteś. A więc tym bardziej zacznij uwielbiać Pana, tym bardziej sobie powiedz, o tak, widocznie jestem groźny dla szatana, skoro on taką uwagę przykłada, żeby mnie zniechęcić. I kiedy przeżywałem jeden z takich momentów, wiecie, i naprawdę to było, jakby ciemne chmury nade mną, nad moim życiem, moją relacją z Bogiem, i dzwoni telefon. I dzwoni jeden z pastorów, on tu nas odwiedza, brat Józef. Wiecie, nagle zadzwonił, on tak w ogóle nie dzwonił. Nagle dzwoni. Od czasu do czasu żeśmy może... Mówi, Pan jest z Andrzejem. Tylko tyle. Mówi, modliłem się dzisiaj i Bóg mi powiedział, żebym ci to przekazał, Pan jest z Andrzejem. Wiecie, i to niesamowicie... Wiecie, w tej całej sytuacji, którą przeżywasz, nagle Pan posyła słowo, które cię podnosi, daje ci siłę, aby iść, aby się otrząsnąć z tej całej sytuacji. Popatrzcie, jak ważna jest, kiedy chcę budować Kościół, nie zbudujesz go na swoich zasadach, bo to jest duchowe budowanie. A więc kiedy jesteś sam w swojej komorze modlitwy, kiedy uwielbiasz Boga, kiedy modlisz się do Boga, Duch Boży chce ci dać słowo dla ciebie, a może też dla kogoś innego. Abyś właśnie zadzwonił, abyś coś czasami napisał, prawda, abyś porozmawiał z tą osobą. To jest budowanie. Budujcie jeden drugiego. Ale nie mogę kościoła budować, jeśli ja sam przed Panem nie jestem w tym właściwym miejscu. Nie słucham tego, co Bóg chce do mnie mówić. Co przeze mnie chce powiedzieć dla innych. To jest bardzo praktyczne, kochani. Wiecie, nie da się zbudować kościoła w pojedynkę, we dwójkę i tak dalej. Biblia mówi, wszystkie członki, jeden drugiemu dodaje posiłku. Wszyscy siebie potrzebujemy. Jak powiedziałem też 2 tygodnie temu, tylko duchowi będą budować kościół. Duchowi chrześcijanie, czyli ci, którzy chodzą według ducha, którzy wydają coraz więcej owocu Ducha Świętego. A wiecie, co jest owocem Ducha Świętego? To jest miłość, a więc jeżeli ja przeżywam miłość, jeżeli ja przeżywam radość, jeżeli ja mam pokój, jeżeli ja jestem cierpliwy, jeżeli jest we mnie uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, jeśli ten owoc jest we mnie, to ten owoc będzie emanował na innych. Amen? To po prostu ludzie, spotykając się ze mną, nie będą jeść cierpkie grona mojego rozdrażnienia, mojego niezadowolenia, mojego jakiegoś szemrania. Nie, ze mnie będzie wypływała słodka woda, ta woń Chrystusa. Dlatego, że ja staram się być w tym właściwym miejscu przed Panem, aby nie tylko abym ja był ubłogosławiony, ale to jest celem, żebym Pan także przeze mnie budował, błogosławił, zachęcał innych w Kościele. Moi drodzy, ja na temat budowania mówiłem tam właśnie w Anglii, jedno z kazań niedzielne. Uważałem, że to jest najważniejsze zwiastowanie, z którym tam jadę w niedzielę. I później ludzie do mnie przychodzili, ta siostra z tego dużego zboru, ta moja tłumaczka mówi, pastorze, tak uważam, że wszystkie zbory powinny to słyszeć. Jest jakaś taka, widzę, ogromna potrzeba, aby na nowo nam uświadamiać Kościołowi, że potrzebujemy siebie nawzajem, że potrzebujemy, żeby każdy z nas czerpał z Chrystusa i przekazywał błogosławieństwo, to, które odbiera także dla Kościoła Jezusa Chrystusa. A więc ci, którzy chodzą według ducha, ci, którzy są w tej bliskiej relacji. Paweł mówi tak, według ducha postępujcie. Mówi, do wolności zostaliście powołani, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A więc mówi o wolności, mówi nie pobłażaj swojej, to słowo ciało oznacza naszą starą naturę, z którą ciągle, że tak powiem, się zmagamy. Ale mam dla was dobrą wiadomość. Tego ciała, tej starej natury, to, co ona pragnie, uznania dla siebie, jest w niej zazdrość, jest w niej obmawianie, oczernianie. Z tą starą naturą rozprawił się nasz Pan Jezus Chrystus. Inaczej mówiąc, my czasami myślimy, że my to musimy sami pokonać, ale tak jak dzisiaj było czytane, patrz na Jezusa, patrz na Golgotę, patrz na krzyż, bo tam w Jego ciele ten stary człowiek, mój i twój, został przybity, abyśmy byli w wolności. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł w liście do Rzymian także o tym mówi, wiedząc o tym, że wasz stary człowiek został wespół z nim, z Chrystusem ukrzyżowany. A więc jeżeli zmagasz się, a to jest nasza, że tak powiem, codzienność, zmagamy się z tą starą naturą, z tym ciałem, które walczy przeciwko duchowi i temu, co jest z Boga, to nie wygram sam, ale patrzę na tego, który rozprawił się z moją cielesnością, rozprawił się z moją starą naturą i przez wiarę biorę zwycięstwo. Ten fakt, że nie muszę wcale właśnie postępować według starej natury, ale mogę postępować według Ducha Świętego. Mogę wzrastać w owocu Ducha Świętego. Owocem Ducha. Ten owoc Ducha, jak i dary manifestują się w relacji i społeczności. I to będzie widoczne, kiedy w tym wzrastamy. A więc mają się wzajemnie budować. Będą się budować, kiedy będą wzrastać w tej relacji osobiście z Panem, kiedy będą odnosić zwycięstwo nad swoją starą naturą, kiedy pozwolą, żeby coraz więcej owocu Ducha Świętego objawiało się w ich życiu. Powiedzieliśmy, że ten duchowy wzrost jest procesem, ale ten ważne jest, żeby ten proces wzrostu następował dzień po dniu. Chodźcie w miłości, pisze Paweł do Efezjan, jak i Chrystus umiłował was. Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Rozmawiajcie z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. A więc wiele takich słów jest skierowanych do zboru, do Kościoła Jezusa Chrystusa. Kiedy Paweł pisze o darach, pamiętacie, mówi tak, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, pamiętacie, które służą ku zbudowaniu. Starajcie się, a więc nie szukajcie jakby coś pod siebie, ale starajcie się, mając na myśli Kościół, zgromadzenia, więc zabiegajcie, starajcie się usilnie, ale zabiegajcie o te, które będą coraz bardziej budować Kościół Jezusa Chrystusa. A więc oni mieli pokój, oni byli zaangażowani w budowanie Kościoła, do którego należeli, i to było, wiecie, takie, uważam, w pełni świadome budowanie Kościoła, nie uciekanie od swojej odpowiedzialności za siebie i za Kościół, ale oni to robili. I tam jest dalej powiedziane, że żyjąc w bojaźni pańskiej, ten Kościół nie tylko miał ten pokój z zewnątrz, oni nie tylko zachęcali się i budowali jeden drugiego, ale zwróćcie uwagę, coś jeszcze ich ważnego charakteryzowało. Oni żyli, postępowali w bojaźni Pana. Wiecie, jak już powiedziałem, wielu ludzi mylnie interpretuje bojaźń Pana. Niektórzy mówią, to jest niemożliwe, bo przecież jest napisane, że w miłości prawdziwej nie ma bojaźni. Mylą strach, lęk, który nie jest z Ducha Świętego, mylą z bojaźnią Bożą, która pochodzi od Ducha Świętego. To są dwie różne rzeczy. Oto Duch Boży, Pan, w Chrystusie Jezusie, Bóg uwolnił ciebie i mnie od tego lęku i strachu przed nadchodzącym sądem, o którym dwa tygodnie temu mówiłem, prawda? Dlatego jest napisane, że kiedy trwasz w miłości, w relacji blisko z Chrystusem, zwróćcie uwagę, że kiedy jesteśmy z Nim bliskiej relacji, w miłości, mówimy, ja nie obawiam się, kiedy stanę przed Nim, ja wiem, że On jest moim okryciem, moim usprawiedliwieniem, a Jego krew obmywa mnie z wszelkiego grzechu. Amen. On zabiera, Duch Święty, kiedy przychodzi, zabiera ten strach, zabiera też inne lęki i strachy przed jutrem, przed tym, co się wydarzy, przed tym może, że nie dam rady, przed tym może, co będzie z moimi dziećmi, kiedy dorosną, jak zatroszczę się o to i o to. Ten strach i lęk Bóg zabiera, kiedy swoje życie powierzamy Bogu. A jeżeli on się pojawia, to powinniśmy natychmiast pójść do Pana i powiedzieć, Panie, ja nie będę się bał, ale będę ufał Tobie. I składam to na Ciebie. Słuchajcie, ten lęk i strach, który powoduje obawę, troskę, przynosi ciężar, nie jest nigdy od Ducha Świętego ani od Pana. Diabeł działa przez lęk i strach, aby nas niszczyć. Ale Biblia, kiedy mówi o bojaźni Bożej, nie ma na myśli tego strachu. Ma na myśli bojaźń przed Panem. Respekt, szacunek, cześć dla Pana. I powiem tak, że im więcej jest bojaźni Pana w Twoim i w moim życiu, tym większa jest miłość do Niego, tym większa jest świadomość bezpieczeństwa w Nim. A kiedy tej bojaźni nie ma i schodzimy, bo wiecie, kiedy nie ma bojaźni Bożej, zaczynamy lekko traktować to, co Bóg mówi do Kościoła. To, co Bóg mówi w swoim Słowie. Możemy bardzo łatwo rozpoznać, kto chodzi w bojaźni, a kto nie chodzi. Jeżeli nie pozwalasz przemawiać Słowu Bożemu do swojego serca, jeżeli nie jesteśmy poddani w posłuszeństwo Słowu Bożemu, to jest oznaką, że nie ma w nas bojaźni przed Panem. Jeżeli nie postępujemy według tej miary, tego, co On od nas oczekuje. Tak więc oni, ten Kościół, te zbory w Judei, w Samarii, Galilei charakteryzowały się jeszcze dodatkowo bojaźnią Pana. Wiecie, kiedy jest proroctwo o naszym Zbawicielu, Mesjaszu, w księdze proroka Izajasza, w 11 rozdziale, w wierszu 2 i 3, tam jest to proroctwo mówiące o zstąpieniu Ducha Świętego na Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym to przeczytać, bo to jest ciekawa, bardzo, bardzo ciekawe słowo. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pędz jego korzeni wyda owoc i spocznie na nim, na Mesjaszu, i spocznie na nim Duch Pana. Jest to duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Niektórzy bardziej akcentują moc, może mądrość, prawda? Mówią, potrzebujemy więcej mocy. Duchu Święty, daj więcej mocy. I to nie jest złe, bo tam, gdzie jest Duch Święty, weźmiecie moc Ducha Świętego, tam jest to słowo dynamis, od którego pochodzi dynamit, nasze polskie słowo. Dynamit. Jest moc. Ale nie możesz oczekiwać, że weźmiesz tylko część z tego, co daje Duch Święty, ale to jest wszystko razem. Tam jest i mądrość, i rada, i tam jest bojaźń Pana. Zwróćcie uwagę, i to jest duch bojaźni Pana. Jeszcze ciekawa rzecz. Mesjasz ma w czymś upodobanie z tych rzeczy, które pochodzą od Ducha Świętego. I akcent nie jest położony ani na mądrość, ani na moc, ani na radę. Zwróćcie uwagę, w czym będzie miał upodobanie Mesjasz, czy w czym miał upodobanie Mesjasz. I będzie miał upodobanie, wiersz 3, w bojaźni Pana. Kochani, czy my mamy upodobanie w bojaźni Pana? Wielu ma upodobanie w mocy Pana, w mocy Ducha Świętego. Jak powiedziałem, nie, jest to złe. Ale z drugiej strony musimy także mieć upodobanie, tak jak Chrystus, w Jego bojaźni, aby więcej było w nas bojaźni Pana. Tej bojaźni, która będzie nas strzegła, zatrzymywała przed złymi decyzjami, przed grzechem, przed czymś niewłaściwym, bo bojaźń Pana to jest ten właściwy strach, a więc ja nie mogę przekroczyć tego, bo wiem, że Pan jest dobry, łaskawy i miłosierny, ale On zarazem jest i święty, i sprawiedliwy. Jeżeli ja przekroczę Jego słowo, Jego prawa, to mogę spotkać się z Jego łaskawością, ale z Jego karceniem, z Jego sądem. Zgodzicie się ze mną? Tak mówi Słowo Boże. Tak więc spocznie na Nim Duch Pana i to jest duch bojaźni Pana. I Mesjasz ma upodobanie, miał upodobanie w bojaźni Pana. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy modlimy się, Panie, daj mi moc Ducha Świętego. Daj mi mądrość. To też chciałbym, żebyśmy modlili się, Panie, daj mi więcej bojaźni przed obliczem Twoim. Daj mi Twojej bojaźni do mojego serca. Bo wiecie, kiedy człowiek nie ma bojaźni, Biblia mówi, że ten świat jest bez bojaźni Bożej. Jest przekleństwo w ich ustach, mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Wiecie, jeżeli masz bojaźń Pana, to zwracasz uwagę na to, co mówisz. Nie używasz słów, które są brudnymi, które są przekleństwami, czy uznawane za przekleństwa, bo masz bojaźń Pana, bo wiesz, że Boga to obraża, Bogu się to nie podoba. Wiecie, kiedy patrzymy na ten świat, kiedy ludzie wypowiadają imię Jezus co chwila i przy tym przekleństwa, to znaczy, że kompletnie nie mają bojaźni. Nie ma bojaźni Bożej na ich drogach. Co jest na ich drogach? Jest fałsz w ich ustach, jest przekleństwo w ich ustach, przelew krwi na ich drogach, łupiestwo. Dlaczego? Z jednego powodu, bo nie mają bojaźni Pana. Tak więc te zbory, które tam były, charakteryzowały się bojaźnią Pana. W Nowym Testamencie, jak i Starym, wszędzie mowa jest o tym, że ludzie Boży, ludzie należący do Boga, powinni być ludźmi, którzy chodzą w bojaźni Pana. I mnóstwo mamy takich miejsc. Pamiętacie, w Nowym Testamencie Choćby apostoł Piotr w pierwszym rozdziale wierszu 17 napisał tak: a jeśli zwracacie się jako do Ojca, do tego, który sądzi bezstronnie na podstawie uczynków każdego człowieka, powinniście z bojaźnią wieść swój doczesny żywot. Jednak na tym wczoraj rozmyślałem, mówię, ciekawe zestawienie, bo niektórzy mówią, przecież On, Bóg, jest naszym tatusiem, tak? Ojciec, Abba, tatuś, On jest naszym tatusiem. I podkreślają tą taką bliskość i dobrze, że to podkreślają, bo tak jest. Ale to nie jest cała prawda. On jest naszym tatusiem i w tym kontekście ojca, tatusia jest napisane, że powinniśmy z bojaźnią wieść życie swoje, bo właśnie jest naszym ojcem. I nie chce przestać być naszym ojcem z powodu braku bojaźni w naszym życiu, żebyśmy się z surowością ojca nie musieli spotkać zamiast z miłością ojca. W innym miejscu, w liście do Filipian, Paweł pisze tak: z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Słuchajcie, my cały czas, dzień po dniu sprawujemy swoje zbawienie. Jesteśmy zbawieni i sprawujemy zbawienie. Aż odejdziemy do Pana, jeśli odejdziemy zwycięsko, ono się dopełni. Będziemy zachowani na wieczność. Tak więc Piotr wzywa rozproszonych chrześcijan, prześladowanych w Azji Mniejszej, aby pamiętali, a w drugim rozdziale, wierszu 17, mówi wprost: bójcie się Boga. Mówi do tych, którzy cierpieli dla imienia Chrystusa. Tutaj mówi do tych, którzy chodzili z Bogiem i nazywali Go Ojcem. Mówi: pamiętajcie o bojaźni Pana. Czytamy o tym pierwszym zborze, takim, który Pan wzbudził sobie na początku w Jerozolimie. Tam jest mowa o tym, co mówiliśmy, trwali w nauce i tak dalej, i tak dalej. Zaraz w następnym wierszu jest napisane: a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią Bożą. A później w 5 rozdziale jest napisane: i przypadła bojaźń, strach przed Bogiem na cały zbór. Bo coś się wydarzyło i ludzie zobaczyli coś ze świętości, sprawiedliwości Boga. Kochani, kiedy patrzymy na Boga, jak powiedziałem, Bóg nie składa się z 50% miłości i 50% świętości. Czy no, niektórzy mówią, nie, jest większa przewaga miłości, a więc 60% może miłości, a 40% nie. Kiedy patrzysz na Boga, On tam jest w Nim 100% miłości i 100% świętości i 100% sprawiedliwości. On takim jest. Dlatego Jezus mówi tak. I to jest napisane w jego Ewangelii. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało i nic więcej nie mogą uczynić. Bójcie się kogo? Kogo się mamy bać? Tego, który ma moc ciało i duszę wrzucić gdzie? Do jeziora ognistego, do piekła. Tego. Zdumiewające to mówi sam mistrz. On mówi o bojaźni Bożej. Mówi do nich: słuchajcie, nie bójcie się ludzi. Szefa w pracy, który na ciebie nastaje i nie wiesz, jak sobie poradzić i wydaje się, że się coś źle stanie, nie bój się. Przyjdź z tym do Pana i pozwól, żeby Bóg się zajął twoim szefem. Ty okazuj mu miłość, okazuj mu błogosławieństwo, błogosław go w swoim domu. Bądź dla niego uprzejmy, bo mamy zło zwyciężać dobrem. Ale wtedy Bóg będzie z tobą. On stanie po twojej stronie. I chociaż może będą jakieś konsekwencje, ale ty zawsze wyjdziesz z tego zwycięsko. Amen. A może być tak, że Bóg dotknie szefa i coś się zmieni. Ileż to razy, słuchajcie, żony próbują zmienić mężów, a mężowie żony. Prawda? Jak mają się żenić, to mówią: jak wyjdę za niego, to ja go tak ustawię, że będzie chodził jak w zegarku. Albo odwrotnie. Ale to nie jest Boży sposób działania. Bóg wyraźnie nam pokazuje, jak to powinno być, abyśmy działali w Boży sposób i poprzez miłość wzajemną, oddanie, poświęcenie, nagle osiągamy to, czego byśmy oczekiwali, prawda? I Bóg zaczyna wylewać na nas błogosławieństwo i nas błogosławi. Tego się bójcie. Chodźcie w bojaźni Pana. I co jest dalej na końcu napisane? I wspomagani przez Ducha Świętego. A więc kiedy Duch Święty widział tam, że oni właściwie wykorzystują ten czas pokoju, kiedy oni budują jeden drugiego, kiedy w nich jest bojaźń Pana, Duch Święty, tam jest napisane parakaleo, Duch Święty, to jest to słowo paraklesis, dawał im jeszcze więcej, wylewał do ich serc zachęty, błogosławieństwa, dodawał odwagi, bo to słowo też oznacza, wspierał ich i sprawiał, że pomnażali się dla chwały Bożej. Chcemy tak myśleć, chcemy tak patrzeć na Kościół. Każdy z nas niech zada sobie pytanie, czy ten czas pokoju, który mamy, wykorzystuje w sposób właściwy, aby budować Kościół. Czy ja Kościół, mój zbór buduję? Czy jest we mnie bojaźń przed Panem? Czy też doświadczam tego wspomagania, wsparcia na moim wewnętrznym człowieku od Ducha Świętego? I chcemy też oglądać, że Duch Święty nie tylko indywidualnie, ale cały zbór, nas wszystkich, tak jak tamte zbory, będzie wspomagał, będzie błogosławił i będzie przydawał i pomnażał. To jest moim pragnieniem, moją modlitwą. Myślę, że jest to modlitwą i pragnieniem każdego z nas. Chcemy powstać, aby się modlić. I moi drodzy, jeżeli nawet o nic się dzisiaj mówisz, nie wiem, o co się modlić po tym zwiastowaniu, to powiedz: Panie, daj, abym wzrastał w bojaźni Twojej, bo to też jest proces. Daj mi więcej bojaźni, Duchu Święty, mocy, rady. Udziel mi bojaźni Pana do mego serca. Wszechmogący Panie, tak dziękujemy Ci, że możemy być przed Twoim obliczem. Dziękujemy Ci, że nas powiązałeś więzami miłości. Dziękujemy Ci, że nas zrodziłeś z Ducha Świętego, Boże, abyśmy byli nowym stworzeniem, żywymi kamieniami, aby się budować w przybytek święty Pana. Dotykaj mojego serca, dotykaj serc każdego z nas, aby przychodziła Twoja przemiana, Twój wzrost, Twoje błogosławieństwo, aby Kościół tutaj w Czechowicach, Kościół Zbór Nowe Życie mógł wzrastać, był pełen bojaźni, Twojej bojaźni, abyśmy mogli doświadczać tego wsparcia, wspomagania i pomnażania, które daje Duch Święty. O to się modlę, Ojcze, i o to się modlimy razem w imieniu Jezusa. Amen.